imię Jezusa będzie uwielbione, niech będzie błogosławione, niech będzie czczone dzisiaj, bracia i siostry, goście, Kościele Pana Jezusa. Jesteśmy razem, aby Panu oddawać chwałę i to czyniliśmy. Jesteśmy razem, aby słuchać Bożego Słowa i to za chwilę będziemy czynić. We wtorek wróciliśmy z Małopolski, byliśmy tam na tygodniowym takim wyjeździe feryjnym. Stamtąd też przywożę chrześcijańskie, braterskie, siostrzane pozdrowienia ze zboru w Wysowej Zdrój. Przyjmijcie je dzisiaj od nas, od pastora tego zboru, od braci i sióstr z tamtego zboru. Tam tydzień temu usługiwałem. Mieliśmy dobry, błogosławiony czas także w tej małej, wiejskiej społeczności tam właśnie. Dwa tygodnie temu u nas w zborze usługiwałem na temat głodu i pragnienia Boga. I moje usługiwanie wynikało ze zwiastowania wcześniej tygodniowego, zeszłotygodniowego prezbitera naczelnego naszego kościoła, pastora Marka Kamińskiego, który mówił o bliskiej relacji z Bogiem, tak bliskiej, aby móc czuć oddech Jezusa. Myślę, że pamiętacie tę usługę, ci, którzy byli na tym nabożeństwie. I to również wiąże się z szukaniem Boga, z pragnieniem doświadczania Boga. To wiąże się z byciem zdeterminowanym do tego, aby Boga widzieć, doświadczać. O tym w zeszłym tygodniu brat Grzegorz mówił na temat właśnie szukania Boga. I gdy pragniesz Boga, gdy głodny jesteś Jego działania, gdy swoją postawą pokazujesz zdeterminowanie, jesteś gotowy zrezygnować z wielu rzeczy kosztem doświadczania Boga, to Bóg na pewno do ciebie przyjdzie. Twój głód, twoje pragnienie, twoje łaknienie będzie zaspokojone. Tak mówi nam i obiecuje nam Boże Słowo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Więc Bóg nam gwarantuje nasycenie, gdy naprawdę oczekujemy na Niego. I powiedzieliśmy sobie, że uczucie głodu, uczucie pragnienia jest czymś właściwym. To sygnał, że kończy się energia, to sygnał, że kończy się paliwo w naszym organizmie i potrzebna jest kolejna porcja do tego, aby wszelkie procesy życiowe i w naszym organizmie następował wzrost, rozwój. Procesy były podtrzymywane, abyśmy wzrastali. Wiecie, głód jest poważną sprawą. Już mówię tutaj o tym głodzie fizycznym, głodzie na świecie. Co 5 sekund umiera jedno dziecko z powodu głodu na świecie. Dziennie około 20-25 tysięcy dzieci z powodu tego, że nie mają co włożyć do buzi, umiera. To daje nam kilka milionów, kilkanaście, w sumie kilkadziesiąt milionów ludzi. Gdy wczoraj tę statystykę przeczytałem, zastanowiłem się i mówię, ciekawe, ile dzieci bożych cierpi duchowy głód i ich życie duchowe marnieje i stają się coraz słabsi i słabsi. Takich statystyk nie ma. Problemem, oczywiście głód jest wielkim problemem, ale problemem również jest niedożywienie. Wiecie, co to jest niedożywienie? Stanąć, bo mi zaczyna świecić po oczach. Niedożywienie, brak odpowiednich składników w pokarmie. Można jeść, a być niedożywionym. Można jeść i słabnąć. Można jeść i umierać. Niedożywienie jest bardzo niebezpieczne. Następuje wychudzenie, apatia, brak apetytu, brak smaku, brak koncentracji, rozdrażnienie, pogorszenie widzenia, słuchu, nawet dochodzi do ślepoty, bladość, obniżenie dyspozycji do nauki. Powodem niedożywienia jest niewłaściwa dieta, brak właściwego odżywiania się. I wtedy jesteśmy narażeni na różne choroby i często zapadamy na nie z powodu właśnie głodu czy niedożywienia. I dzisiaj chciałbym, kontynuując nauczanie na temat głodu Boga, powiedzieć, i tak zatytułowałem swoje kazanie, brak właściwej diety, duchowe choroby. Jakie są choroby spowodowane brakiem odpowiednich składników w pokarmie? To już wspomniałem. Wychudzenie i osłabienie. Mówię o naszym organizmie. Brak białka. Anemia. Brak żelaza. Zanik mięśni. Paraliż naszego ciała. Brak witaminy B. Utrata wzroku. Witamina A. Krzywica D. A wiecie, jest taka choroba rachityzm. Słyszeliście o takiej chorobie? Ona też powoduje zły stan naszych kości, a to jest z powodu braku wapnia. Zaburzenia układu hormonalnego, brak jodu. Krwawienie, depresja, bóle mięśni, szkorbut. A jeżeli szkorbut, to brak witaminy C. Upośledzenia fizyczne, psychiczne i często nieodwracalne. I o tym mówią lekarze, jeżeli człowiek nie dojada lub źle się odżywia, to po jakimś czasie jego organizm słabnie, jego procesy myślowe spowalniają, procesy życiowe spowalniają. Człowiek staje się wrakiem. Słabnie, śmierć następuje powoli, zapada w śpiączkę i umiera, zależy od organizmu, po 2-6 tygodniach. Takiej śmierci, mówimy o śmierci głodowej. A więc odpowiednia dieta jest ważna w naszym życiu i podobne niebezpieczeństwa czyhają na nas w duchowym naszym życiu, dbając o duchowe nasze zdrowie. Gdy zaniechamy właściwego odżywiania się, gdy nie dojadamy duchowo, mogą pojawić się w naszym życiu choroby. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o 5 takich chorobach. Po pierwsze, wychudzenie czy wygłodzenie, anemia i apatia duchowa. Człowiek staje się osowiały, spowolniony, nie wie czego chce, a w zasadzie nic mu się nie chce. Hebrajczyków 5:11 mówi nam tak: o tym mamy wiele wam do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Niedożywianie, duchowy głód powoduje, że ludzie wierzący stają się apatyczni, osowiali, spowolnieni, ociężali w słuchaniu. Niedożywianie wpływa na nasz słuch. Tracimy słuch, stajemy się ociężali w słuchaniu. Popadamy w taki marazm. A wiecie, że marazm jest chorobą? Bo my używamy tego przenośnie, mówiąc, że ktoś jest w marazmie. A wczoraj wyczytałem, że marazm jest chorobą. I to też wynika z braku odpowiedniego żywienia w organizmie człowieka. Gdy trwamy w takim stanie duchowego spowolnienia, osowienia, apatii i anemii, gdy w nim trwamy, a trwamy w nim świadomie poprzez unikania jedzenia, karmienia się właściwie, odżywiania się właściwego, dopuszczamy się duchowej anoreksji i bulimii. A wiecie, co to jest? W języku polskim to jest jadłowstręt. Po jakimś czasie człowiek wierzący ma wstręt do czytania Bożego Słowa, ma wstręt do przebywania przed Bogiem, jego odrzuca na samą myśl, że miałby czytać Boże Słowo, on już źle się czuje. Staliście się ociężałymi w słuchaniu. To tak jak z ludźmi cierpiącymi na anoreksję i bulimię. Choć wiem, że to niszczy moje ciało, mój organizm, to i tak nie jem. To jest świadoma decyzja, którą ci ludzie cierpiący na bulimię i anoreksję, na jadłowstręt w swoim życiu mają. Choć wiedzą, że jest to szkodliwe, choć wiedzą, że powinni się odżywiać, choć wiedzą, to albo się nie odżywiają, albo wiemy, co robią po spożyciu posiłku. Zwracają ten posiłek, bo uważają, że są za grubi i wiele różnych przyczyn i powodów mogłoby być. A więc gdy autor tego listu mówi: chciałbym dużo wam powiedzieć, lecz trudno mi to wszystko wam wytłumaczyć, wyłożyć, bo staliście się ociężali w słuchaniu, osowialiście, staliście się spowolnieni, zaczynacie chudnąć i być głodni duchowo, dlatego nie mogę wam dużo rzeczy powiedzieć. To po pierwsze. Po drugie, niewłaściwe odżywianie powoduje duchową otyłość albo nadwagę. Jeżeli nadwaga pojawia się w naszym organizmie, jest to sygnał, że mamy złą dietę. Za dużo tłuszczów. Oznacza, iż objadamy się, obżeramy, jesteśmy przekarmieni niewłaściwymi pokarmami. I dalej w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, czytamy tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ta ociężałość już nie jest ociężałością, o której wcześniej mówiliśmy, bo w 5 rozdziale autor stwierdził, że oni są ociężali w słuchaniu, osowieni. Tutaj mówi, że straciliście zapał, straciliście gorliwość, przestaliście rozwijać się, a więc przestaliście duchowo ćwiczyć i dlatego grozi wam ociężałość, nadwaga, otyłość duchowa, która powoduje, że nie możecie naśladować tych, którzy dziedziczą obietnicę. Bo ci, którzy dziedziczą obietnicę, to są osoby, które przez wiarę i cierpliwość, dokładając starań, walcząc, osiągają to, do czego Bóg ich powołał. A więc są zaangażowani. Dlatego mówi się, że odpowiednia dieta plus wysiłek fizyczny równa się utrata nadwagi. I dokładne przełożenie mamy w naszym życiu duchowym. Wiecie, że można duchowo się utuczyć? Wiecie o tym? Ciekawe słowo. Jakuba 5:5 jest napisane. Mamy to tutaj 5:5, Jakub? Do ludzi bogatych, którzy dążyli do bogacenia się, jest napisane: żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze. Na dzień uboju. Tak jak się zwierzęta hoduje na dzień uboju, żeby były utuczone, tak o ludziach, którzy przyjęli pewną postawę, ludziach wierzących, którzy przyjęli pewną postawę, Jakub mówi, utuczyliście wasze serca. A więc zaprzestaliście duchowego wysiłku, zaprzestaliście ćwiczyć duchowo, zaprzestaliście uruchamiać waszą wiarę, waszą wytrwałość, spoczęliście na laurach i dlatego zaczynacie tyć. Dlatego utuczyliście się. Utuczyć serce. Czym można utuczyć serce? Jeżeli jest to w kontekście ludzi bogatych, a więc chęcią bogactwa, materializmem, miłością świeckości, miłością do pieniędzy. Bo same pieniądze nie są złe i o tym mówiliśmy, ale gdy ktoś kocha pieniądze, to jest problem i przed tym przestrzega nas Biblia. Bóg chce, aby wielu ludzi wierzących było bogatych, by hojnie łożyli na Królestwo Boże, na misję, na wspieranie misjonarzy i wiele, wiele inicjatyw. I to nie jest problem być bogatym, ale problemem jest miłość do pieniędzy. Bo kiedy zaczynasz kochać pieniądze, one stają się środkiem samym w sobie. Wtedy twoje egoistyczne pragnienia są rozbudzane. Zaczynasz bardziej polegać na sobie niż na Panu Bogu lub na innych, bo z powodu pieniędzy masz koneksje, znajomości i możesz wywrzeć wpływ. I to staje się niebezpieczne, a więc chęć polegania na sobie, tego bogactwa, materializmu, o czym Jan w swoim liście też mówi, plus brak ruchu. Co to jest brak ruchu duchowego? Brak rozwoju, brak trwania, brak praktykowania, brak modlitwy, brak rozkoszowania się słowem, brak społeczności z innymi, braki, a bardziej poświęcenie czasu, to 2 tygodnie już też wspomniałem i rozwinąłem, zjadaczom czasu, jak telewizja, komputer, internet, nasza klasa. To są rzeczy, które zabierają nam czas, naprawdę. I gdy zaczynamy tym rzeczom poświęcać swój czas, kosztem naszego duchowego rozwoju, bo mówię, a pomodlę się później i spędzam godzinę czy dwa oglądając, grając, surfując. W środę mieliśmy spotkanie z młodzieżą po naszym nabożeństwie, mieliśmy jeszcze taką modlitwę z młodzieżą i rozmawialiśmy na ten temat. I właśnie niektórzy z nich mówili, że po oglądaniu telewizji czy po długim przebywaniu w internecie i tak dalej, nie chce im się modlić. To jest normalne. Nie ma co dziwić, bo napchamy się tak zwanymi wypełniaczami, tym duchowym fast foodem, coś, co naszą duszę nasyci na chwilę i tak naprawdę potrzebujemy zrzucić wagę duchową. Bo utuczyć się, a więc pragnienie czegoś plus brak ruchu, rozwoju duchowego równa się otyłość duchowa. Jakie są zalecenia, jeżeli ktoś ma nadwagę, cierpi na otyłość? Lekarze mówią: umiar, ograniczenie i unikanie niektórych rzeczy. I to dokładnie ma przełożenie do naszego duchowego życia. Umiar we wszystkim. Ja nie mówię, że nie mamy oglądać telewizji. Mamy. Ja lubię oglądać dobry film, który ma jakieś przesłanie, na którym później mogę porozmawiać. Czasami nawet jakiś głupawy film oglądam, jakąś komedię. Bo nie wiem, włączamy, oglądamy nieraz, tak siedzimy, mówimy, no fajne. Umiar we wszystkim. Nie mówię, że nie mamy surfować po internecie. Mamy, ale umiar. Nie mówię, że nie można nam iść w miejscach, do których chodzimy. Ale umiar. Ale są miejsca, które powinniśmy unikać. I o tym też Boże Słowo mówi. O tym mówiłem, odwołuję się do wcześniejszego naszego zwiastowania. Więc umiar, ograniczenie i unikanie. A zamiast tego właściwa dieta. A jaka jest nasza właściwa dieta? Drugi list Piotra mówi nam w 3 wierszu, że Bóg obdarował nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Więc w Bogu mamy wszystko, co jest nam potrzebne, niezbędne składniki do tego, aby cieszyć się życiem, przez które darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyśmy przez te obietnice stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc to, o czym powiedziałem, utuczyć swoje serce, to pójście za pożądliwością swojego ciała i skoncentrowania się na rzeczach, które zaspokajają moje ciało, moją cielesność, zamiast mojego ducha. I wtedy ta sytość jest pozorna, jesteśmy wyjałowieni, niedożywieni duchowo, stąd możemy popaść na różnego rodzaju choroby, o których już wspomniałem, o wychudzeniu i wygłodzeniu, apatii, anemii, a także, gdy mamy złą dietę, możemy utyć duchowo, a to nie jest dla nas wskazane. Właściwa dieta. A więc Pan Bóg mówi, wszystko zostało wam dane, macie moc do zwycięskiego życia, do życia i do życia w pobożności przez poznanie tego, który was powołał. A więc gdy poznaję Boga, gdy otwarty jestem na Jezusa, gdy ciągle pragnę więcej Jego w moim życiu, to Bóg zaopatruje mnie w to, że mam zwycięstwo, mam właściwą dietę, mam właściwe składniki w moim pokarmie duchowym do tego, żeby wzrastać. A to dzieje się przez sukcesywne, ciągłe, systematyczne poznawanie Boga. Pragnienie poznawania Boga, bo On dał nam obietnicę i On chce, abyśmy uniknęli skażenia, które wynika wskutek pożądliwości naszego ciała. I dlatego dalej zalecona jest dieta. Piotr mówi 5 wiersz. I właśnie dlatego, że macie wszystko w Jezusie, zabezpieczenie i gdy go poznajecie, możecie uniknąć skażenia, dlatego dołóżcie wszelkich starań. A więc to jest ten wysiłek nasz duchowy. Uzupełniajcie waszą wiarę odpowiednimi składnikami, abyście mogli normalnie funkcjonować, abyście jedli syty pokarm, wartościowy pokarm, do tego, abyście mogli wzrastać. I dlatego nam mówi o tym, abyśmy uzupełniali naszą wiarę i tam wymienia poznanie, powściągliwość, wytrwałość, pobożność, braterstwo, miłość. To są składniki naszego duchowego wzrastania. Dołóżcie starań. wszelkich starań, a więc ćwiczcie, unikajcie pewnych rzeczy, ograniczajcie pewne rzeczy, miejcie umiar w rzeczach, a do tego wasz duchowy wysiłek. Dokładajcie starań, uzupełniajcie składniki waszej diety. Wtedy nie grozi wam otyłość i nadwaga duchowa. Wtedy nie utuczycie swoich serc, ale będziecie ciągle gorliwi, zapaleni dla Chrystusa, zmierzali do nagrody, która jest przed wami. O tym mówi nam Boże Słowo. A więc otyłość i nadwaga jest bardzo niebezpieczna. Dlatego umiar, ograniczenie i unikanie plus wysiłek. Trzecią chorobą, przypadłością, która czyha na nas, ludzi wierzących, gdy niewłaściwie się odżywiamy, to utrata wzroku. Ślepota. Drugi Piotra, pierwszy rozdział i następnie czytamy dziewiąty werset, tak? Ósmy, jeśli bowiem te cechy posiadacie, one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jeśli naszą wiarę uzupełniamy, nasz duchowy pokarm ma odpowiednie składniki, to powoduje, że nie jesteśmy ani bezczynni, ani bezużyteczni, bo ciągle mamy głód i apetyt na Boga, aby Go poznawać. Zobaczcie, co ten werset mówi. A więc to od ciebie i ode mnie zależy, co jesz, jaką dietę stosujesz, czym się karmisz i czy twój duchowy apetyt jest rozbudzany, czy nie. I w tym kontekście, jeżeli tego nie robimy, to dalej dziewiąty werset. Nie ma dziewiątego wersetu? To ja przeczytam. Mówi, kto zaś ich nie ma, tych składników, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. I tutaj mamy wymienione trzy choroby, które nam grożą, jeśli w naszej diecie duchowej nie ma odpowiednich składników. Po pierwsze, ten jest ślepy, kto ich nie ma. Niedobór składników doprowadza do duchowej ślepoty. Utrata wzroku jest straszną chorobą, jest straszną ułomnością. Ja nieraz sobie próbowałem poćwiczyć, jak to by było, gdybym stracił wzrok, poćwiczyć, zobaczyć, doświadczyć. I zamykałem oczy i próbowałem się poruszać. Bardzo utrudnione. Nam, którzy jeszcze coś kiedyś widzieliśmy lub zakodowaliśmy, to staramy się na czuja, na wyczucie pójść. W swoim domu byśmy się jeszcze jakoś tam poruszali, bo wiemy, jak on wygląda. Ale gdyby ktoś nas rzucił w nowe miejsce, bylibyśmy totalnie straceni. Dlatego utrata duchowego wzroku, duchowa ślepota jest straszną chorobą. Następuje całkowita ciemność w życiu takiej osoby. Moglibyśmy powtórzyć za jednym z bohaterów filmów. Ciemność widzę. Co widzę? Ciemność widzę. Co znaczy? Nic nie widzę. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Żyjemy wtedy w całkowitej ciemności, duchowej ciemności. Nie dostrzegamy prawd Bożego Słowa. Nie dostrzegamy wartości Bożego Słowa. Wracamy do miejsca ciemności. Otaczamy się sami, skazujemy się na ciemność, a stamtąd przecież wyszliśmy. Boże Słowo mówi, że Bóg w Jezusie przeniósł nas z królestwa ciemności do królestwa światłości, abyśmy mogli widzieć, abyśmy mogli poznawać, abyśmy mogli się rozwijać, chodzić Bożymi drogami, nie chodzić po omacku. Wskutek zaniechania diety, niedożywienia i niewłaściwego odżywiania się sami skazujemy się na utratę wzroku, duchowego wzroku. I zaczynamy znowu chodzić w ciemności. Na przykład Jan powiedział, 1 Jana 2,9, kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Więc prawdy Bożego Słowa zaczynają nam być przyciemniane, zaciemniane i nie staramy się dbać o nasze życie. 1 Jana 2,9. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. 11 werset. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. To jest jeden z przykładów, co to znaczy, że człowiek wierzący może chodzić w ciemności. nie zwraca uwagi, nie dostrzega prawd Bożego Słowa, żyje w ciemności, chodząc po omacku, nie ma ustalonych standardów, nie bazuje na Słowie Bożym, nie ma ustalonych wartości w swoim życiu, za każdym razem inny sposób rozwiązania problemów. Błądzi taka osoba, obija się i ktoś po jakimś czasie musi nas prowadzić, zatroszczyć się o nas i z Bożą pomocą uzdrowić nasz duchowy wzrok, żebyśmy znowu mogli chodzić Bożymi drogami. A więc jest to niebezpieczeństwo, utrata wzroku, ślepota. I to jest jeden z przykładów, o których powiedział Jan. My możemy mówić, jestem dzieckiem Bożym. Bóg mnie zbawił, darował mi moje grzechy, przebaczył mi wszystko. Wierzę, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a mną. Na nowo się narodziłem, jestem szczęśliwym człowiekiem. A wilkiem patrzę na Radka. No akurat na Radka wilkiem nie patrzę. Na nikogo nie patrzę, żeby tak nawiasem mówiąc, nie? Bo tak wyszło akurat. A nie mogę sobie poradzić z tą osobą, bo ona kiedyś mi coś powiedziała, zwróciła mi uwagę i mnie to mierdzi. Ja już jej unikam. Ja już, gdy coś tam mi ona powiedziała, skrzywdziła, to co robię? Jan mówi krótko. Jeśli uważasz, że chodzisz w światłości, a swojego brata, i on używa mocnego słowa, nienawidzisz, nie kochasz, masz brak miłości w stosunku do kogoś, jesteś nadal w ciemności. Mówi dalej, i taka osoba, która chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jej oczy. I to jest jeden z przykładów. Miłość, praktyczne zastosowanie Bożej miłości, Bożego przebaczenia, bycia wyrozumiałym, miłosiernym w stosunku do innych, przebaczającym. Jeżeli nie ma odpowiednich składników w naszym życiu, jeżeli nie zadbamy o właściwą dietę, to grozi nam duchowa utrata wzroku, duchowa ślepota, a to jest straszny stan człowieka, bo jest zdany na łaskę czy niełaskę innych, bo sam nie jest w stanie sobie poradzić. To po trzecie, trzecia choroba, która nam grozi. Po czwarte, Piotr mówi, że taka osoba jest nie tylko ślepa, grozi jej ślepota, utrata wzroku, ale mówi także, że taka osoba jest krótkowzroczna. A więc inna przypadłość związana z oczami to krótkowzroczność. Widzimy tylko blisko. Ja jestem krótkowidzem. Gdybym ściągnął okulary, no to bym jeszcze może tutaj pierwsze, te najbliższe rzędy spróbował rozpoznać. Radka bynajmniej. No i to tak sobie. I to tak sobie, zanim oko by się nie przyzwyczaiło. Rozumiecie? A więc człowiek krótkowidz widzi blisko wszystko. I duchowa krótkowzroczność powoduje, że widzimy blisko na tu i teraz, a to, co dalej, przyszłość, jest niewyraźna, mglista, niewidoczna, zamazana. Stąd koncentracja na doczesności. To, co blisko, w czym czuję się wygodnie, to jestem bezpieczny. Dlatego ludzie z duchową krótkowzrocznością zaczynają układać sobie lepiej doczesność i dbają o doczesność bardziej niż o wieczność. Dobre ułożenie się tu i teraz, bo tyle tylko widzę i tu się czuję bezpieczny. A dalej, no ja nie widzę, co tam jest napisane, gdzie ten drogowskaz prowadzi, jaki jest kierunkowskaz i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie widzę, bo jestem krótkowidzem. Zapominam o wieczności na tam i potem. Koncentruję się na tu i teraz. Inną przywarą krótkowidzów jest to, że gdy nie mają okularów, gdy je ściągną, a chcą coś wyraźniej zobaczyć, to mrużą oczy. I to znowu osoby, które noszą okulary, to wiedzą, że jak ten tak mrużymy oczy, żeby zobaczyć lepiej, na chwilę nam się tak ułoży cokolwiek, co się nam ułoży i nam pomoże i na chwilę widzimy lepiej. Ale mamy tendencję do mrużenia oczu. I to nam mówi o tendencji do przymykania oczu na niewłaściwe rzeczy w naszym życiu, na niewłaściwe zachowanie, na niewłaściwą postawę. Coś, co kiedyś było jasne i klarowne dla nas, wskutek zapadłości, krótkowzroczności w naszym życiu duchowym, zaczynamy przymrużać na to oczy, przymykać na to oko. Próbujemy sobie tłumaczyć, że to nie jest takie złe. Kiedyś patrzyliśmy, widzieliśmy wyraźnie, że to było złe. I to złe się nie zmieniło, Tylko z powodu naszej wady krótkowzroczności duchowej nagle uważamy, że to już wcale nie jest takie złe. Po piąte, Piotr mówi, uważajcie na jeszcze jedną chorobę, która wam grozi, jeśli nie rozwijacie, nie dokładacie wysiłku, nie macie odpowiedniej diety i nie ćwiczycie waszej wiary. Mówi, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Zapominanie. Osłabione procesy myślowe. I tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach, które nam grożą, jeśli nie rozwijamy się w Chrystusie, jeśli nie dbamy o odpowiednią dietę, jeśli nie mamy właściwego pokarmu. W tym zapominaniu są dwie dla nas niebezpieczne rzeczy. Po pierwsze, dotyczy to teraźniejszości, skleroza. I znamy tę chorobę, może nie z autopsji, nie doświadczamy tego, a może się też łapiemy na tym, że mieliśmy coś zrobić i zapomnieliśmy. I to dotyczy tu, teraźniejszości. Minutę temu mówiłem, zrobię coś. Ja nieraz mówię, albo dochodzę do pokoju, bo mówiłem sobie, będąc w kuchni, idę do pokoju po coś i wchodzę do tego pokoju, stoję i mówię, a po co ja tutaj przyszedłem? Łapiecie się na tym? Niektórzy wracają do tego samego miejsca, mówią to samo, idą jeszcze raz i udaje im się odtworzyć, o co chodziło. Ale tak jest. Albo nieraz patrzę na kogoś i mówię, wiem jak ma na imię, a nie wiem. Zapomniałem na ten moment. A więc skleroza dotyczy bardziej teraźniejszości. Jakie to ma przełożenie do naszego duchowego życia? Jakub nam mówi, posłuchajcie, nie wiem czy to jest napisane, pierwszy Jakub 1,24. Jest. Taka osoba, która wgląda Boże Słowo, jest tylko słuchaczem Bożego Słowa, co robi? Wglądnął w Boże Słowo, przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. I to nam grozi, kiedy nie ma odpowiednich składników. Słuchamy Bożego Słowa, kiwamy głowami, modlimy się. Niektórzy nawet na kolana się modlą. Ja to wziąłem. Niektórzy mówią, tak Boże, od dziś diametralna zmiana, rewolucja w moim życiu. Od dzisiaj Jezu, tylko Ty. Wychodzimy stąd, zjemy obiad, a zobaczę, co na naszej klasie. Sprawdzę. Już ktoś woła, Ewelina, kolacja. Już? Ja tylko sprawdziłam. Wieczorem zmęczona i idę spać. Jeszcze fajny film po drodze. I wieczorem, choć tutaj deklaracje były super, jak ja pragnę, zapominamy o tym. A więc dotyczy nas, dopada nas duchowa skleroza. Zapominamy, co z Bogiem ustaliliśmy, jakie są nasze pragnienia więcej, jakie nasze decyzje, które podejmowaliśmy, mówiąc, Boże, ja od dzisiaj będę taki czy taki. Dwa tygodnie temu modliliśmy się o duchowy głód. Tydzień temu mówiliśmy na temat szukania Boga, Bożego oblicza. Ile z tego przełożyliśmy na praktyczny język? Czy dodaliśmy jakiegoś składnika do naszej wiary? Czy nie grozi nam albo wychudzenie z głodu, albo otyłość z powodu różnych innych rzeczy? No więc to od nas zależy i taka przypadłość może nas dosięgnąć. Duchowa skleroza dotycząca teraźniejszości. Słowo Boże tak naprawdę nie ma wpływu na nasze życie. Jesteśmy tylko słuchaczami słowa, a nie wykonawcami. Bo wykonawca to ten, który przypatrzył się i gdy odchodzi od lustra, przemienia się, poprawia się, patrzy, co jest nie tak. Kieszenie dobrze, Maryla? Maryla, dobrze, kieszenie? Dobrze, super. Jak wychodzę, to już mam stresa. Muszę tak się klepać wszędzie, czy wszystko. I kołnierzyk, dzisiaj dwa razy kołnierzyk sprawdzałem. Kieniesz kieszenie? Nie, co ty, nie wolno zaszywać kieszeni. A więc drugie, odnośnie zapominania, to dotyczące przeszłości. Duchowa amnezja. I o tym tu też Piotr wspomina. Mówi, ten zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Coś, co kiedyś było dla ciebie niesamowite, że Bóg cię zbawił, przebaczył ci twoje grzechy, napełnił Duchem Świętym, dał ci nowe życie, masz pewność zbawienia, wiesz, dokąd zmierzasz, wiesz, że z Jezusem możesz wszystko. Wskutek niewłaściwych składników swojej diety duchowej, niedożywienia, niewłaściwego odżywiania, dopada nas amnezja i zapominamy naszą przeszłość. Przestajemy doceniać Boże dzieło w naszym życiu. Nasze wcześniejsze przeżycia rzucamy w niepamięć. Zaciera się przeszłość i dochodzimy do wniosku, do jakiego doszedł naród izraelski, cudownie wybawiony, gdy wyszedł z Egiptu, kiedy powiedzieli do Mojżesza w 4 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale, a w Egipcie to było super. Mogliśmy najeść się mięsa, cebuli, trzosku, dyni i pory. Lepiej byłoby nam wrócić do Egiptu, niż tu jeść tę mannę. Mięsa nam się chce. Tam było super. Tam mieliśmy wszystkiego za darmo. Tak jest tam napisane. 4 Mojżeszowa 11:3. Przepraszam bardzo. Jak mieli wszystko za darmo, skoro byli niewolnikami? Dlaczego Pan Bóg ich wyswobodził z niewoli egipskiej? Dlaczego? Boże Słowo mówi, bo wołali do Pana z powodu niewoli. I mówili, Boże, uwolnij nas, bo jest nam tutaj źle. I chcemy wyjść z Egiptu. Mija jakiś okres czasu, a oni mówią, w Egipcie to było super. Mieliśmy mięsa za darmo i inne rzeczy. A tu tylko tę mannę. Amnezja duchowa. Zaczynamy mówić tak jak Izraelici. A życie w świecie w ogóle nie jest takie złe. Naprawdę. Nie jest takie złe. Idziemy wtedy na kompromis z grzechem. Nasze pragnienia, te grzeszne pragnienia zaczynają rządzić i determinować nasze życie, bo zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił. Jeśli w twoim życiu następuje taki moment, że przestajesz doceniać ofiarę Jezusa, że zaczynasz przyzwyczajać się do tego, jakby coś takiego normalnego, że Bóg ci przebaczył grzechy, uwolnił cię z nałogów, dał ci życie wieczne i to cię nie rusza, to uważaj, bo jesteś w bardzo niebezpiecznym momencie. Brakuje składnika w twoim duchowym pokarmie. Czegoś brakuje, bo cię nie rusza, a powinno cię ruszać. Zaczynasz być apatyczny i osowiały. Zaczyna brakować czegoś w twoim życiu. Gorliwości, zapału i innych składników, które są potrzebne do twojego życia. A więc to 5 chorób, które nam grozi. Wychudzenie, otyłość, utrata wzroku, ślepota, krótkowzroczność, skleroza lub amnezja, zapominanie. Jaka jest recepta na to? Mateusza 4:4. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest recepta. Jeżeli tak jak dbamy o swoje ciało, swój organizm, odżywiając je właściwie, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, tak w naszym duchu, w naszej duszy potrzebujemy Bożego Słowa, które jest najlepszym pokarmem, najwłaściwszą dietą, najlepszym chlebem, najlepszym pokarmem dla naszego ducha. Nie ma środków zastępczych. Nic tak nie nakarmi cię, nic tak nie nasyci cię i nie spowoduje duchowego wzrostu jak Boże Słowo. Nic. Dlatego pokarm mamy zagwarantowany, Bóg nam gwarantuje Boże Słowo, które słuchamy, które czytamy, w którym trwamy, które rozważamy. I 3 zasady, jeżeli już ten pokarm jemy. Pierwsza zasada zdrowego jedzenia to jest nie jedz w pośpiechu. Przenosząc to na nasze duchowe życie, zaplanuj swój czas z Bogiem. Zarezerwuj swój czas dla Boga w całym dniu, który masz. Zapewnij sobie odpowiednie warunki. Spokój, ciszę. Nie jedz w pośpiechu, bo to jest niezdrowe. Zaplanuj sobie ten czas z Bogiem. Przygotuj się do takiego czasu z Bogiem, abyś wiedział, że jest to twój tylko i wyłącznie czas. Nie, że tutaj jest jakiś hałas, harmider, ktoś przebiega, ty jesteś nieskupiony i tak czytasz, a nie wiesz, co czytasz. Skup się, zaproś Ducha Świętego, wycisz, ażebyś mógł odebrać Boże Słowo, abyś przeżył to Słowo. A więc po pierwsze, nie jedz w pośpiechu. Zaplanuj ten czas, zapewnij odpowiednie sobie warunki. Po drugie, lekarze mówią, jedz mało, a często. Nie jedz zrywami, a regularnie. Niektórzy cały dzień nie jedzą z powodu pośpiechu, zabiegania, a wieczorem aż się nafutrują. Bo tacy są głodni po całym dniu. Ale potem już nie mają czasu tego spalić i jeżeli tak prowadzą swoje życie, to wyglądają otyli. Wyglądają jak wyglądają. Z powodu właśnie takiego trybu życia. Dlatego jedz mało, a często. A więc nie karm się zrywami. Dzisiaj przyjdziesz i przeczytasz pół Biblii. I potem dwa tygodnie w ogóle nie będziesz czytał. No, albo powie, że ci wystarczy na dłużej. A czytaj regularnie, odżywiaj się regularnie, systematycznie, codziennie. Nie raz w tygodniu, w niedzielę lub w środę, lub jeszcze w czwartek, jak ktoś przyjdzie, chodzi mi o nasze spotkania tutaj. To za mało. To powinny być tylko desery, coś ekstra. A codzienny posiłek masz w domu. Codziennie odżywiaj się, regularnie. Jedz, karm się. I po trzecie, przeżuwaj długo. Też mówią nam na temat jedzenia właśnie tak. Przeżuwaj długo. W duchowej rzeczywistości ta prawda ma takie samo zastosowanie. Przeżuwaj Boże Słowo. Czytasz je? Nie zamykasz, odkładasz i już nawet nie wiesz, co czytałeś? Tylko myśl nad nim. Zastanawiaj się nad nim. Rozmyślaj nad nim. Zgłębiaj to Słowo. Proś Ducha Świętego o objawienie. Żyj tym Słowem. Dziel się tym. Pytaj innych. Składaj świadectwa. Proś Ducha Świętego o świeże objawienie. To jest przeżuwanie Bożego Słowa. O to chodzi Bogu. Bo wtedy jak najlepiej mamy strawiony, podany pokarm, który karmi i syci naszą duszę i naszego ducha. Dlatego chciałbym, byśmy dzisiaj mogli sobie tę receptę zapamiętać. Nie jedz w pośpiechu, jedz mało, a często, przeżuwaj długo. Niech Boże Słowo karmi nas, odżywia nas. Wiecie, na początku dobrze jest mieć taki głód, to się też medycznie nazywa ilościowy, że potrzebujesz jedzenia. Organizm upomina się, abyś dostarczał odpowiednią ilość jedzenia. Ale kiedy zaczynamy dostarczać odpowiednią ilość jedzenia, przekładam to na duchowe życie, odpowiednią porcję Bożego Słowa, to mówi się też o tak zwanym głodzie jakościowym. Że po pewnym czasie nie będzie cię zadowalało tylko zjedzenie, ale jedzenie będzie sprawiało ci rozkosz, będziesz delektował się jedzeniem. I gdy zaczniesz jeść i karmić swojego wygłodniałego ducha, wygłodniałą duszę, to przyjdzie moment, kiedy zaczniesz delektować się. Bo z głodu, powiedzieliśmy sobie też o tym, głód jest potrzebą, jest konieczny, jest normalnym stanem. Ale przyjdzie moment, gdzie będziesz delektował się, gdzie będziesz smakował, doceniał, twoje bodźce te duchowe, smakowe będą tak rozbudzone, że będziesz aż mlaskał. Mówił, świetne słowo. Wow, ale ono mnie uderzyło. Maryla, czytałaś to słowo? Bo ja nigdy tak nie widziałem w takim świetle ten werset. 100 razy go czytałem. To miodzio jest. Tak będziemy się zachowywać. Z głodu ilościowego przejdziemy na głód jakościowy, bo będziemy już nasyceni. Będziemy mieli te perełki, które Bóg nam, te, jak to się mówi, wisienka na torcie. To będą te smakołyki, te najlepsze rzeczy, które zaczniemy wyławiać z Bożego Słowa, ale aby do tego dojść, trzeba najpierw być nasyconym i ciągle głodnym właśnie Boga, spragnionym Boga. Więcej, więcej, więcej. Nie zadowalać się tym, co mamy. Ja tego pragnę w swoim życiu. Ja pragnę uczyć się tego, być systematyczny. Nie zawsze mi się chce, ale wiem, że muszę zaspokoić głód, dlatego czytam, dlatego trwam, dlatego przełamuję, dlatego walczę ze swoją cielesnością, jak każdy z nas. Ale dobre jest to, że mamy wsparcie w Duchu Świętym. On chce nam pomagać, on chce dawać nam właściwy pokarm do tego, żebyśmy mogli cieszyć się doskonałym duchowym zdrowiem. Dlatego wystrzegajmy się rzeczy, które powodują choroby, a zabiegajmy o to, co jest najważniejsze w naszym życiu. O szukanie Boga, bycie głodnym Boga, Jego obecności, Jego życia w nas. Wtedy będziesz spełnionym, szczęśliwym i zadowolonym w swoim życiu. Będziesz szczęśliwą osobą wierzącą. Ja tego pragnę. Czy wy? Wstańmy do modlitwy.